Kontynuujemy temat uczniostwa, który zaczęliśmy 2 tygodnie temu. Do tej pory powiedzieliśmy, że uczniostwo polega na tym, że Jezus jest dla nas Panem i Zbawicielem. Poddajemy się Jemu, Jego prowadzeniu, to znaczy, że słuchamy Jego nauki i jesteśmy Jemu posłuszni, żyjąc tak, jak On tego od nas wymaga, zgodnie z Jego przykazaniami. I uczniostwo musi posiadać te wszystkie elementy. Muszą one być widoczne, bo jeśli jakiegoś brakuje, to nie można być uczniem Jezusa. Dzisiaj bardzo wielu ludzi sprowadza bycie chrześcijaninem do kwestii, którą można określić jako to rób, a tego nie rób. Jeśli jesteśmy posłuszni nakazom pańskim, to wtedy jesteś chrześcijaninem. Chodzisz do kościoła, spełniasz przykazania, modlisz się, czytasz pismo, pomagasz tym, którzy są w potrzebie, przecież robisz inne podobne rzeczy. Jeżeli robisz to wszystko, co Jezus nakazał, to wtedy jest przekonanie, że jesteś uczniem Jezusa, że jesteś chrześcijaninem. Ale jeśli brakuje nam tych dwóch pozostałych elementów, czyli wiary w Pana Jezusa Chrystusa i przyjęcia Jego nauczania, to nawet to, że robimy, jesteśmy posłuszni jakimś przykazaniom, nie czyni z nas uczniów Jezusa, ani nie czyni nas chrześcijanami. Pan Jezus wymaga od nas wiary, więc na początku czy pierwsza musi być wiara. I jeżeli jest wiara, to za tym idzie wszystko inne. Nie mogę przyjąć, jeżeli nie wierzę w Pana Jezusa, to On nie jest dla mnie autorytetem. W związku z tym Jego nauczanie nic dla mnie nie znaczy. Ale jeżeli wierzę, że Jezus jest Panem, że jest Chrystusem, to każde Jego słowo jest dla mnie cenne. Jest dla mnie czymś ważnym. Każde Jego nauczanie jest czymś, czego pragnę. Więc jeżeli nie wierzymy w Jezusa, możemy Go podziwiać. Jezus może być dla nas wspaniałą osobą, wielką osobą, ale jeżeli nie jest dla nas Panem, to jest dla nas, można powiedzieć, nikim. Jeżeli nie jest dla nas Panem, to nie mamy powodu do tego, żeby się wyrzec wszystkiego i iść za Nim. Nie mamy powodu do tego, żeby bardziej kochać Jego niż wszystkich innych, niż nawet najbliższą rodzinę. Nie mamy powodu do tego, żeby brać swój krzyż każdego dnia, jeżeli On nie jest tym, za kogo się podaje. Jego nauka nic nie znaczy, a nie można oddzielić osoby i nauki. Więc kiedy myślimy i mówimy o uczniostwie, to zawsze te trzy elementy: poddanie się Chrystusowi jako Panu, przyjęcie Jego nauczania i naśladowanie Go muszą być obecne, muszą być widoczne. Jeżeli nie są widoczne, nie ma ich wszystkich, to też nie jest to prawdziwe uczniostwo. Więc na ten temat już powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Dzisiaj idziemy dalej w temacie uczniostwa, ponieważ są inne ważne pytania, które musimy sobie zadać. Ale zanim je zadamy, to musimy zajrzeć do Pisma Świętego i przeczytać fragment z Pisma Świętego. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału od wersetu 11 do wersetu 3, 6 rozdziału. I List do Hebrajczyków, mam inne tłumaczenie, z innego tłumaczenia dzisiaj będę czytał, z tłumaczenia ekumenicznego, które trochę lepiej oddaje ten fragment. A strona to jest, zaraz, 1301. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 11 do 3 wersetu 6 rozdziału. Wiele mamy o tym do powiedzenia, lecz trudno wam to przekazać, gdyż nie potraficie słuchać. Chociaż przez ten czas powinniście być już nauczycielami, to jednak sami znowu potrzebujecie, żeby ktoś was pouczał o podstawowych zasadach nauki Bożej. Potrzebujecie mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto jest karmiony mlekiem, nie pojmuje nauki sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Dorośli zaś przyjmują pokarm stały, gdyż przez używanie mają wyćwiczone zmysły do rozróżnienia dobra i zła. Dlatego zostawmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie kładźmy ponownie fundamentu odwracania się od martwych uczynków i fundamentu wiary w Boga, nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. To jest Boże Słowo. Więc pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, jest następujące. Jaki jest cel uczniostwa? Po co to wszystko? Dlaczego mamy być uczniami Pana Jezusa Chrystusa? I zanim sobie odpowiemy, to musimy zobaczyć, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków. Autor listu zarzuca adresatom, że się nie rozwinęli, że biorąc pod uwagę czas, to oni już powinni być ludźmi, którzy są w stanie nauczać innych, ale z jakiegoś powodu tak nie jest. Ciągle są na tym samym etapie, ciągle są osobami, które potrzebują, żeby ich nauczać podstaw nauki Bożej. Są osobami, można powiedzieć, duchowymi niemowlętami, które ciągle potrzebują mleka. Nie rozwinęły się, nie wzrosły, nie stały się dorosłymi, nie są w stanie rozróżniać między dobrym i złym. I w wersecie szóstym, w wersecie pierwszym szóstego rozdziału czytamy: dlatego zostawmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Autor mówi adresatom, żeby zaczęli iść w kierunku tego, co doskonałe. I tutaj, co to znaczy to doskonałe? Prawda? Doskonałe nie znaczy, żebyśmy szli w kierunku całkowitego uświęcenia, to znaczy, żebyśmy więcej w życiu już nie grzeszyli. Nie, to słowo nie znaczy tego. Tutaj doskonałe znaczy w kierunku tego, co kompletne, w kierunku tego, co dojrzałe. Więc tu nie chodzi o to, żeby nie zajmować się tym, co podstawowe, jeśli chodzi o Chrystusa. Chodzi o to, że już raczej o to, że pewne podstawy zostały położone, więc nie ma sensu kłaść ich ponownie. Jak już raz zostały położone, trzeba iść dalej. Trzeba iść dalej ku duchowej dojrzałości. Nie powtarzając, czy nie wracając do tego, co już zostało położone. Więc nie ignorujemy podstaw nauki o Chrystusie, to nie zostawiamy gdzieś na boku, nie. One muszą zostać położone. A jeżeli już są położone, to musimy na tym dalej budować. Musimy iść w kierunku dojrzałości duchowej. Jeżeli budujemy dom, to każdy z nas chyba wie, że musimy zacząć od położenia fundamentu. Jeżeli nie położymy fundamentu i zaczniemy budować, to ten dom wcześniej czy później rozwali się. Zresztą jest przypowieść o domu na skalę i na piachu. Tak? Wiatr powiał, deszcz zapadał i padł, tak? I dom się rozwali. Więc bardzo jasna ilustracja. Więc nie chodzi o to, żeby ignorować, żeby pominąć podstawy nauki o Chrystusie, ale żeby kiedy one już są, to żeby iść dalej, budując na nich. Podobnie oddaję to list do Efezjan, 4 rozdział, 13 werset i 14. Możemy przeczytać. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety od 13 do 14. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli małymi dziećmi niesionymi falami i powiewem wiatru jakiejkolwiek nauki, którą chytrze posługują się ludzie, zwodząc na manowce. Więc apostoł Paweł mówi nam, że powinniśmy iść w kierunku duchowej dojrzałości. Na czym polega ta dojrzałość? Na tym, że potrafimy rozróżniać między prawdziwą a fałszywą nauką. Nie poddajemy się jak liść na wietrze różnym naukom, które są cały czas przedstawiane, prezentowane, z którymi się cały czas stykamy. Więc i to właśnie jest cel uczniostwa, wzrost, duchowa dojrzałość, żebyśmy byli na tyle rozwinięci, na tyle dojrzali, żebyśmy mogli rozróżniać pomiędzy dobrem i złem. Więc to, co autor listu mówi nam o niebyciu małymi dziećmi, nie stoi w sprzeczności do tego, co powiedział Jezus odnośnie Królestwa Bożego, abyśmy byli jak dzieci. Tak? Ponieważ do takich należy Królestwo Boże. Ale to nie znaczy, oczywiście my Królestwo Boże musimy przyjąć jak małe dzieci, z tą ufnością, z tą wiarą prostą, jaką mają małe dzieci, ale to nie znaczy, że w poznaniu, że w wierze, w rozumieniu duchowych spraw musimy być cały czas jak te małe dzieci. Skoro przez wiarę w Jezusa Chrystusa stajemy się Jego uczniami, to znaczy, że gdzieś w zamyśle jest przewidziany rozwój. Wzrost, stawanie się coraz bardziej dojrzałym w wierze, w miłości i poznaniu. Zatem celem uczniostwa jest osobisty wzrost do takiego stopnia, że nasze zmysły będą wyćwiczone do rozróżnienia dobra i zła. Będziemy mogli odróżnić prawdę od fałszu, jeśli chodzi o naukę Bożą. Będziemy w stanie ocenić, kto jest zwodzicielem, a kto prawdziwym nauczycielem, sługą Chrystusa. Więc wzrost, rozwój jest do takiego stopnia, że będziemy mogli być nauczycielami dla innych, dla tych, co dopiero się nawrócili. I w ten sposób będziemy mogli służyć Jezusowi poprzez budowanie Jego ciała, Kościoła. Więc celem uczniostwa jest po prostu duchowa dojrzałość. Kolejne pytanie. Jak wygląda proces wzrostu duchowego? Autor daje nam dwie ilustracje, które pokazują nam, jak ten proces wzrostu czy dochodzenia do duchowej dojrzałości wygląda. Pierwsza z nich znajduje się w 12 wersecie 5 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Chociaż przez ten czas powinniście być już nauczycielami, to jednak sami znowu potrzebujecie, żeby ktoś was pouczał o podstawowych zasadach nauki Bożej. Potrzebujecie mleka, a nie stałego pokarmu. Pierwsza rzecz, jaką nam ten werset mówi, jest taka, że ten proces wzrostu duchowego jest rozłożony w czasie. A druga, że zaczyna się od położenia pewnych podstaw. Na tej podstawie, która została położona, na tym fundamencie, buduje się kolejne rzeczy, aż człowiek staje się nauczycielem dla innych. Więc jedna ilustracja mówi o tym, że jest to rozciągnięte w czasie, jest to proces. Zaczynamy od pewnych podstaw, na których później budujemy. Druga ilustracja znajduje się w wersetach 13 i 14. Każdy bowiem, kto jest karmiony mlekiem, nie pojmuje nauki sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Dorośli zaś przyjmują pokarm staw, gdyż przez używanie mają wyćwiczone zmysły do rozróżniania dobra i zła. Więc jest to ilustracja wzięta z fizycznego rozwoju dziecka. Niemowlę wiemy, że zaczyna jeść, prawda, schabowe. Tak? Wiemy, że dobre dla dziecka, dla niemowlęcia jest schabowy z ziemniaczkami i z kapustą. Oczywiście, że to jest bzdura, tak? Niemowlę potrzebuje mleka, mleka matki, albo jeżeli nie może to być mleko matki, mleko zastępcze. Ale potrzebuje mleka. Dopiero z czasem, kiedy zaczyna wzrastać od 6 na przykład miesiąca, można podawać już jakąś zupkę, tak? Już jest jak urozmaicenie diety. I dopiero z czasem jest odejście od mleka i też pokarm zostaje zastąpiony pokarmem stałym. Więc ten duchowy wzrost jest, można powiedzieć, na tej samej zasadzie, jak ten wzrost fizyczny. Ten sam wzrost, jaki obserwujemy w tym fizycznym świecie. Człowiek rodzi się na nowo przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, staje się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, jest duchowym dzieckiem. Jego rozumienie duchowych spraw nie jest wielkie. Dlatego takie dziecko potrzebuje niesfałszowanego duchowego mleka, przez które mogłoby wzrastać ku zbawieniu. Potrzebuje położenia fundamentu, na którym mogą być osadzone kolejne rzeczy. I z czasem takie dziecko może stać się osobą dojrzałą w Panu. I apostoł Paweł, zwracając się do starszych z Efezu, żegnając się z nimi, o czym możemy czytać w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, mówi o sobie. I możemy z Dziejów Apostolskich dowiedzieć się, że apostoł Paweł w Efezie przebywał 2 lata. Kościół powstał w Efezie, ludzie narodzili się na nowo. On przebywał w Efezie i przez 2 lata nauczał ich. I po tych 2 latach pewni ludzie doszli do takiej dojrzałości duchowej, że mogli zostać starszymi w zborze. I apostoł Paweł spotykał się z tymi starszymi zboru z Efezu, żeby się z nimi pożegnać. Co mi apostoł Paweł powiedział? Nie wzbraniałem się wam głosić całą wolę Bożą. Tak, przez te 2 lata nie wzbraniałem się głosić wam całą wolę Bożą. Ale od czego apostoł Paweł zaczął? Od fundamentu. Od fundamentu, od podstaw. Głosił im Ewangelię. Tak? Głosił im Chrystusa. Kiedy uwierzyli, dopiero wtedy powoli zaczął im wykładać kolejne rzeczy. Więc był czas na to, żeby położyć fundament, a potem na tym fundamencie budować, aż niektórzy doszli do duchowej dojrzałości i mogli zostać starszymi zboru efeskiego. Więc dochodzimy tutaj do trzeciego pytania. Jaka jest podstawa nauki o Chrystusie? Co jest tym fundamentem? Tak? Powiedziałem, jaki jest cel uczniostwa, pokazałem, jak wygląda proces wzrostu. Zobaczyliśmy, że proces wzrostu ma swój porządek. To znaczy, że trzeba zacząć od, od pewnej podstawy, od fundamentu, a później dopiero na tym fundamencie można budować kolejne rzeczy. Więc jeżeli nie opanujemy podstaw, dalszy proces nauki nie ma sensu. Dlatego podstawy są bardzo ważne, są kluczowe. Nikt nie rozpoczyna nauki od uniwersytetu. Proces nauki rozpoczyna się w przedszkolu, przez szkołę podstawową, później średnią, a na uniwersytecie można edukację zakończyć. Tak, przypomina mi się taka scenka z filmu Faceci w czerni, nie wiem, czy ktoś oglądał, ale mamy tam agenta Willa Smitha, który jest na teście do tych, do facetów w czerni generalnie. No i test polega na tym, żeby szybko zestrzelić niebezpiecznych kosmitów. Tak? I są inni kandydaci, więc wchodzą do sali, mają tam 30 sekund na to, żeby zlokalizować tych kosmitów i zestrzelić. Więc inni kandydaci, jak tylko światło się zapaliło, od razu strzelają, a Will Smith już na sam koniec strzelił do małej dziewczynki. Tak? No i później ten szef przychodzi i pyta, no o co chodzi, że ty strzeliłeś do małej dziewczynki? A on mówi, ten potwór tam na słupie, on ćwiczy, nikomu nie zagraża. Drugi potwór ma chusteczkę w ręku, chce kichnąć, dlatego ma buzię otwartą. A ta dziewczynka, ona jest dziwna, ona jest niebezpieczna. Dlaczego? Ponieważ ma w swoim ręku książki do nauki fizyki kwantowej. Więc ośmiolatka błąkająca się w getcie w nocy z takimi książkami jest czymś nienormalnym, jest czymś, na pewno coś kombinuje, dlatego do niej strzelił, czy do makiety, nie do dziewczynki, przepraszam, do makiety. Więc to nam pokazuje tylko jedną tak rzecz, edukację zaczyna się od kładzenia pewnych podstaw, a nie od nauki fizyki kwantowej. I to każdy rodzic bardzo dobrze rozumie. Ale możemy więc zadać sobie pytanie, jaka jest podstawa, jaki jest fundament, czy też podstawa nauki zasad Bożych, nauki o Chrystusie. I autor listu daje nam odpowiedź. I możemy czytać w rozdziale 6, wersety 1-2. Dlatego zostawmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie kładźmy ponownie fundamentu odwracania się od martwych uczynków i fundamentu wiary w Boga, nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i o sądzie wiecznym. Inne tłumaczenie oddaje ten werset troszeczkę lepiej. Nie kładźmy ponownie fundamentu, którym jest odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o obmyciach, nakładaniu rąk, powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Nie kładźmy ponownie fundamentu, którym jest odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o obmyciach, nakładaniu rąk, powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. To nam pokazuje, co jest tym fundamentem, który każdy chrześcijanin, każdy uczeń Pana Jezusa powinien mieć, czy musi mieć. Nie jest to jedynie upamiętanie i wiara w Boga, ale są tu też elementy doktrynalne. Częścią tego fundamentu są pewne nauki, czy też nauka o chrztach, nakładaniu rąk, powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. To wszystko składa się na jeden fundament, który można inaczej określić jako podstawy nauki o Chrystusie albo podstawowe zasady nauki Bożej. Więc dzisiaj nie będziemy się zajmowali tymi rzeczami. Jeśli Bóg pozwoli, to niedługo zajmiemy się każdą z tych poszczególnych rzeczy na nabożeństwach, ale dzisiaj bardzo, bardzo tak ogólnie kilka wniosków. Pierwsza rzecz, jaką możemy zaobserwować, jest taka, że te rzeczy są wymienione chronologicznie. Uczniostwo zaczyna się od nawrócenia do Boga, czyli odwrócenia się od martwych uczynków i wiary w Boga. Następnie mamy chrzty, nakładanie rąk i rzeczy odnoszące się do czasów ostatecznych. Więc jest tutaj pewna kolejność zachowana. To nie ma tutaj przypadku, ten autor sobie wybiera różne rzeczy. Nie, jest pewna logika, jest pewien sens, tak? Jest chronologia. One są wymienione w kolejności, które się pojawiają. I jest to bardzo ważne, żeby tą kolejność zachować. Więc ta kolejność ma znaczenie. Druga rzecz, jaką widzimy, jest taka, że odwrócenie się od martwych uczynków oraz wiara w Boga nie jest nauką, nie jest doktryną. Oczywiście my mamy naukę o odwróceniu się od martwych uczynków, naukę o wierze w Boga, ale Ale nie wystarczy, że my z tą nauką się rozumowo zgodzimy, czy w jakiś sposób zaakceptujemy ją. Nie jest to nauka, ponieważ tych rzeczy, odwrócenia się od martwych uczynków i wiary w Boga, musimy osobiście doświadczyć. To nie jest teoria, ale to musi stać praktyką. Musimy tego doświadczyć w naszym własnym życiu, żeby móc dalej iść w uczniostwie. Bez tego osobistego doświadczenia, czyli nawrócenia do Boga, reszta nie będzie miała znaczenia. Pierwsza rzecz, jaką Pan Jezus zrobił po tym, jak rozpoczął swoją publiczną służbę, było wezwanie ludzi do czego? Do upamiętania się i wiary w Boga, w Ewangelii. I to było Jego główne przesłanie przez całą Jego służbę. Jezus wzywał do upamiętania i wiary Ewangelii. Więc my musimy mieć to osobiste doświadczenie tego upamiętania i wiary Ewangelii, zanim będziemy mogli przejść dalej, czy położyć pozostałe elementy fundamentu. Trzecia rzecz, jaką widzimy, jest taka, że dopiero kiedy człowiek doświadczy nawrócenia do Boga, wtedy dopiero pojawia się nauka, doktryna. Najpierw trzeba zrobić porządek z sercem, a dopiero potem można porządkować głowę. Serce, które kocha Boga, naturalnie lgnie do Niego i chce Go poznawać, chce wiedzieć więcej o Bogu. I dla takiej osoby nauka, czy chrześcijańska nauka o Bogu będzie czymś cennym, czymś wartościowym. Natomiast serce, które Boga nie kocha, z Bogiem nie chce mieć nic wspólnego, to dla takiej osoby nauka o Bogu to są śmieci, które tylko mogą za głowę zaśmiecać. Więc nawrócenie porządkuje nasze serce, podczas gdy nauka porządkuje naszą głowę, tak żebyśmy mogli służyć Bogu we właściwy sposób. I po czwarte, fundament pokazuje nam, że uczniostwo, że chrześcijaństwo jest zarówno kwestią serca, jak i rozumu. Jedno nie wyklucza drugiego. Jedno wręcz potrzebuje drugiego. Wiara idzie w parze z rozumem. Chrześcijaństwo to połączenie wiary i doktryny, i nauki. Jeżeli chrześcijaństwo jest pozbawione nauki, to chrześcijanie błądzą i robią głupoty i zaczynają czcić Boga w niewłaściwy sposób, zaczynają zachowywać nauki ludzkie. Ale kiedy chrześcijaństwo jest pozbawione wiary, jest pozbawione serca, a ma samą naukę, to zostaje się to systemem, który sprowadza chrześcijaństwo do zasady rób to, a tego nie rób. Jeżeli chodzisz do kościoła, jeżeli robisz to czy tamto, jesteś chrześcijaninem, ale nie ma mowy o wierze, nie ma mowy o poddaniu się Chrystusowi, nie ma mowy o odwróceniu się od martwych uczynków i wierze w Boga. Więc chrześcijaństwo to połączenie wiary i doktryny, serca i rozumu. Te dwie rzeczy, one nigdy nie są sobie przeciwne, one zawsze muszą iść w parze w chrześcijaństwie. Więc zobaczyliśmy, jaki jest cel uczniostwa, że celem jest duchowa dojrzałość. Zobaczyliśmy też, że duchowy wzrost jest procesem, do którego potrzebny jest duchowy pokarm oraz Boże działanie. W końcu zobaczyliśmy, jaki jest fundament uczniostwa czy też chrześcijaństwa, że jest to połączenie wiary i nauki serca i rozumu. Teraz pojawia się pytanie, czy zbór jest potrzebny do wzrostu? Dzisiaj każdy umie czytać Biblię, jest powszechnie dostępna. Poza tym są różne dostępne książki chrześcijańskie oraz mamy internet, gdzie można wszystko znaleźć. Czy zbór czasem nie jest przeżytkiem? Więc tak, ludzie tak myślą czasami. Ponieważ wszystko jest dostępne gdzieś tam, w internecie czy gdzieś tam, to czy zbór czasem nie jest już przeżytkiem? Więc zadam inne pytania, czy szkoła to przeżytek? Czy wystarczy, że dzieci będą umiały czytać i sprawa załatwiona, można sobie szkoły odpuścić, ponieważ i tak wszystkie potrzebne informacje znajdą w książkach lub w internecie? Nikt przy zdrowych zmysłach tak nie myśli. Oczywiście wykorzystuje się książki, internet i różne inne pomocy dydaktyczne, ale nikt nie myśli o zamykaniu szkół na dzień dzisiejszy. Tak? Ta instytucja ma ciągle sens. Tak samo zbór ma dzisiaj sens. Dlaczego? Ponieważ wzrostu nie można utożsamiać wyłącznie z ilością zdobytych informacji. Szkoła uczy różnych innych rzeczy, które są ważne. Uczy pewnej równowagi. I o tym nie wolno zapominać. Tak samo jest w Kościele, oprócz poznania. W Kościele człowiek uczy się wielu innych rzeczy. Cierpliwości, wytrwałości, miłości do braci i sióstr. Bez nich poznanie jedynie nadyma, wzbija w pychę. I mam nadzieję, że to zobaczymy, jak zagłębimy się w kwestie dotyczące tych fundamentalnych rzeczy. Więc nie wystarczy wziąć książkę na temat teologii systematycznej i ją przeczytać po to, żeby być już dojrzałym. Wzrost jest stopniowy, jest rozłożony w czasie i ten czas jest potrzebny. Tak jak niektóre wina muszą poleżakować, żeby dojrzeć, żeby nabrać smaku. Tak samo jest z chrześcijanami. Jest potrzebny czas, żeby stać się dojrzałym, żeby nabrać smaku. I niektóre dzieci mają bardzo dużą wiedzę, encyklopedyczną, można powiedzieć, ale ciągle są dziećmi w myśleniu. Są niedojrzałe pomimo swojej ogromnej wiedzy. Dojrzałość właśnie nie polega na znajomości wszystkich doktryn chrześcijańskich. Oczywiście trudno być dojrzałym bez ich nieznajomości, tak? Ale można znać wszystkie doktryny i ciągle nie być dojrzałym. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale w hymnie do miłości, o miłości mówi: jeśli miałbym dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice oraz całą wiedzę, i jeśli miałbym taką pełnię wiary, aby góry przynosić, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Więc dojrzałość polega na tym, że ma się wiedzę, którą umie się używać, z której umie się korzystać w miłości do budowania, do zachęcania, do korygowania, do budowania ciała Chrystusowego. Dojrzałość polega na tym, że zna się też własne ograniczenia i słabości. Apostoł Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale, wersety 5-8 napisał: tym samym też, dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem, poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością, pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. Gdy bowiem są one w was i obfitują, nie czynią was bezczynnymi i bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc on nam pokazuje, że na dojrzałość składa się wiele rzeczy, a nie jedynie poznanie. Samo poznanie wzbija w pychę. Dlatego musi być ono uzupełnione miłością. Dlatego dążmy do duchowej dojrzałości. Dlatego zostawmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co dojrzałe, do tego, co doskonałe. Idźmy w kierunku wzrostu. Rozwijajmy się w Chrystusie. A jak? Mam nadzieję, że za tydzień będę mógł powiedzieć. Także amen.